Cześć, tu Borg
i MFX,
Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. A tym razem na tapecie co mamy?
Na tapecie mamy film, który wydaje mi się, że zrobił sporo dla pewnej znanej franczyzy, ostatnio stojącej z kolan. Mamy coś, co ewidentnie było inspiracją dla Star Treka.
Bardzo mocno film proto-Star Trekowy i tym filmem jest film o bardzo fajnie brzmiącym tytule po polsku i po angielsku też. Zakazana planeta.
Tak, budzi grozę cały tytuł.
Budzi grozę.
No i film jest takim troszkę fajnym przejściem między klasycznym horrorem gotyckim a horrorem nowym. Jest to znowu hybryda science fiction i horror, ale może sobie po kolei.
Film z roku
56 według mojej pamięci.
56 rok, zaczyna się zupełnie jak Potwór z bagien, jeśli chodzi o czołówkę.
Zaczyna się jak coś, bo leci sobie statek kosmiczny. Taki spodkowy i nawet tak się obraca podobnie.
Tak, zaczyna się trochę jak coś, bo rzeczywiście leci spodek. Mamy wrażenie, że mamy to do czynienia w jakimś takim kampowym, to może złe słowo, z filmem klasy B science fiction z tamtych lat. A mamy tak naprawdę do czynienia z czymś, co jest naprawdę...
Z filmem mocno AAA, powiedziałbym.
Tak,
wręcz.
Mega wysokobudżetowym filmem. Później wchodzą napisy też tak właśnie jak z jakiegoś horroru. I tak naprawdę na tym taki horror...
Pamiętaj, że tak filmy wtedy robiono, napisy były na początku. I były tak od lat 30. praktycznie tak było, że napisy były na początku i byli wymienieni wszyscy aktorzy plus część ekipy.
Ja nie zdawałem sobie sprawy, że ten film jest tak stary.
Jest, jak diabli.
Ale tego na szczęście w tym filmie, według mnie przynajmniej, nie widać później.
Czasem czuć, ale okej. Okay. Wizualnie myślę, że spokojnie mógłby być nawet 15-20 nawet lat młodszy i jest okej. Okay. Design wiadomo, ale nie można się przyczepić do tak zwanej wartości produkcyjnych, to na pewno.
Na pewno, na pewno. Film opowiada o statku kosmicznym, Spodku, który jest przedstawicielem, lata pod flagą jakiejś tam zjednoczonej Ziemi, zjednoczonych planet. No, taki proto-startrekowy generalnie, proto-startrekowy.
Taki
twór proto-startrekowy. Tym statkiem jest właśnie taki latający talerz, jak to w latach 50. bywało. Natomiast bardzo fajne jest to, że ten film, ten talerz, to wszystko, co jest w tym filmie, jest zupełnie na serio.
Zupełnie na poważnie. Nie ma tu żadnego mrużenia oka. Nie ma jakichś, nie wiem, rzeczy, w których ktoś wychodzi w przestrzeń kosmiczną i nie martwi się tym, że albo przynajmniej ma taką może tylko maseczkę do oddychania, nie martwi się próżnią. Więc wszystko jest na poważnie jest pokazana struktura na tym statku. Nie wiem, w ilu filmach wcześniejszych to było. Oni też są częścią, wiadomo, jakiejś organizacji, więc jest to jakoś tam osadzone w świecie. To nie jest jakiś statek, który sobie po prostu leci, ani nie jest to jakiś tam kosmiczny, powiedzmy, zakapier typu Flash Gordon. Tylko jest prawdziwa załoga, ich mundury są wyglądają, no może...
Mundury im się bardzo podobają,
nie, mundury
są skrzyżowaniem mundurów marynarskich z science fiction.
Tak, dokładnie, cała struktura bardzo... też jest z marynarki, co wcześniej też nie było wcale takie oczywiste, że statki kosmiczne będą kiedyś przypominać okręty współczesne. Też wcale nie było takie oczywiste. Też jest moim zdaniem ciekawą rzeczą to, że ten statek przypomina spodek latający, a nie rakietę. Bo zwykle te statki, po wcześniejszych filmach, zwykle wyglądały jak taka lśniąca, srebrna rakieta, wydłużona. A nie wiem, talerze były kojarzone z kosmitami.
Wydaje mi się, że to jest po to zrobione, żeby właśnie pokazać, że latamy statkiem takim przyszłościowym, że Ziemia jest tak bardzo się rozwinęła, że w końcu nie lata rakietami, tylko lata tym, co się do tej pory w filmach kojarzyło właśnie z bardzo posuniętymi do przodu w rozwoju kosmitami. To teraz my jesteśmy tymi kosmitami, tak. My mamy w końcu ten powiedzmy najnowszy sprzęt.
Pamiętaj, że przypomnij sobie, że w Star Treku statki też miały kształt talerzy, tylko miały zawsze dobudowane ogony jeszcze i cewki Warp. Ale generalnie też mają kształt talerza, a ten pierwszy to już w ogóle wygląda jak talerz. Jakby mu uciąć tę końcówkę, to totalnie wyglądałby jak latający spodek.
Podoba mi się w tym filmie, że od pierwszych minut, oprócz tego, że mamy pokazane rzeczywiście dowódcę, wiemy, że ten dowódca jest pod jakimś dowództwem
nadrzędnym,
jest jakieś zwierzchnictwo. Poza tym od razu wchodzimy na wysokie C, jeśli chodzi o stronę science, naukową tego statku, ponieważ pierwsza scena jest właściwie taka, że statek leci w prędkości nadświetlnej.
Tak, i mówią na to hiperprzestrzeń.
I statek musi dokonać hamowania. I od razu kapitan ogłasza, proszę Państwa, zapraszamy do takiego pól stazy, które wyglądają dokładnie jak później teleportery ze Star Treka.
Oni to mówią jakoś DC Stations czy coś takiego.
Tak,
faktycznie jak oni w to weszli, myślę, kurczę, teleport, po co idą teraz do teleportu? Oni stają, włączają się taki zielony promień I na czas hamowania oni są w tym polu, które tak. zabezpiecza przed zmiażdżeniem.
Tak, to jest po prostu fajne, że tutaj problem nagłego hamowania, który w Star Treku rozwiązuje się tymi słynnymi...
amortyzatorami inercyjnymi.
Dokładnie, to tutaj się rozwiązuje polem stazy i nawet kapitan mówi, proszę wejść, no przecież nie chcecie się rozpłaszczyć na ścianie. I rzeczywiście wchodzą, następuje hamowanie, oni wychodzą po tym, widać, że są zmęczeni, że są jak gdyby tym hamowaniem, to hamowanie na nich wpłynęło, no i potem delikatnie sobie wchodzą, prawda, na orbitę, jeszcze oglądają słońce. Bardzo fajne.
Może tutaj mamy zaćmienia na zamówienie, bo planeta akurat przechodzi przez tarczę słoneczną i mamy piękne zaćmienie.
To prawda. I to jest od razu widać, że to jest poważny film i to jeszcze poważny film bardzo mocno naukowy. Mimo, że bardzo dużo jest tam fiction.
Oczywiście. No i no, troszkę się film postarzał, ale na pewno zawsze bardzo duże wrażenie, i to nie tylko w tym filmie, ale praktycznie w każdym, robi to, że widz jest traktowany poważnie. To jest gigantyczny plus dla mnie.
Tak. Czy on jest jakiś taki mega stary, nawet ci powiem, czy nie? Na pewno strona efektów specjalnych jest taka, że spokojnie on pokonuje Star Treka 20 lat później, bo jest przynajmniej jest na poziomie z nim. I też wiadomo, tam fabuła nie jest jakaś mega skomplikowana, oczywiście są tam zwroty akcji, ale też jak na lata 50, jak na 55 rok, to jest całkiem dynamiczne.
Tak.
To jest zaskakujące, bardzo zaskoczyło. Wiele późniejszych filmów science fiction jest o wiele wolniejszych. Mhm.
Znaczy to też często wynikało z budżetu. To budżet to jest akurat to, na co ten film nie narzekał. MGM podsypał naprawdę kasą. Metro-Goldwyn-Mayer, gigantyczna wytwórnia. Już zaczynała się, znaczy jeszcze był ten czas świetności, ona później zaczęła się chylić, ale to jeszcze nie był ten moment. Oni naprawdę kręcili gigantyczne produkcje i dla nich sypnąć groszem na coś takiego, to nie był duży wydatek, za to spore ryzyko, bo wtedy no, science fiction zwykle było kojarzone z takimi filmami o potworach, które wysiadają z talerzy kosmicznych i zjadają ludzi, bo wyglądają jak wielkie mrówki na przykład. Albo jakieś strasznie inne bzdury. Zwykle były kojarzone z filmami po pierwsze głupimi, po drugie tanimi. Jednak.
A tutaj mamy do czynienia z takim Benem Hurem w kosmosie, jeśli chodzi o rzucenie kasy. Statek ląduje, wychodzą na planetę. Oczywiście wcześniej jest powiedziane, nie musimy zakładać skafandrów, bo ilość tlenu na tej atmosferze jest praktycznie taka sama jak na Ziemi. Więc wszystko jest w porządku. Bardzo sprytnie jest to pokazane.
Dokładnie. Kapitan jeszcze w międzyczasie streszcza misję. Ostatni raz robi briefing tej załodze, co oni tak naprawdę będą robić na tej planecie. Okazało się, że 20 lat temu na tej planecie wylądowała misja naukowa. Na specjalnym statku, iluś tam naukowców, 20 kilka osób prawdopodobnie. I tutaj trochę nie rozumiem, bo on mówi, że po 20 latach mam sprawdzić, co się z nimi stało. Nie wiem, czy oni przez 20 lat się nimi nie interesowali, a potem idą już tylko oglądać ich zwłoki, czy nie wiem.
Mógłby się z tego śmiać, gdyby nie to, że tak co czwarta misja w Star Treku
Dokładnie. Wiele argumentów przeciwko temu, że w tym filmie dzieje się coś głupiego, to rozpławić, że Star Trek przez 3 lata co tydzień trzaskał takie głupoty.
Że 20 lat temu rozbił się tutaj statek, teraz właśnie sprawdzamy, zobaczyć, co
i to było
się...
dużo później, pamiętaj.
Było dużo później, to było 20 lat później. Nawet TNG to było jeszcze więcej, to 30 lat później było TNG, także po 30 latach mają te same pomysły na fabułę. Oni tam lądują, bardzo mi się podoba, że na początku wychodzi dwóch ziomków z pistoletami, sprawdzają teren, dopiero potem wychodzi kapitan, zabezpieczają teren naokoło i przed ich oczyma się rozpościera taka piękna panorama tej planety. No, głównie jest to piach i skały, zielone niebo, ale muszę powiedzieć, że w ogóle te ujęcia, które pokazują tą planetę, nie wiem jak oni to kręcili, ale wyglądają niesamowicie.
Wiele z nich to jest scenografia, która po prostu namalowana na ścianie, bardzo sprytnie domalówką. Jest też bardzo wiele ujęć tych domalówkowych, czyli takich, w których w jakiś sposób obraz jest częścią naszego kadru. Albo się to robi już później na końcu nakładając taśmę, albo prościej po prostu stawia się szkło przed kamerą i część tego szkła jest pokryta obrazem. Fajne jest to, że na przykład w tych ujęciach, w przeciwieństwie do bardzo wielu filmów, kamera może się poruszać. Mieli to opracowane.
Są panoramy, dlatego to wygląda tak niesamowicie. Bo normalnie to wiadomo, jedna domalówka, spoko, a tam są takie szerokie
później
panoramy.
Prawdopodobnie były lustra, to się nazywa efektem Schuftana, gdzie za pomocą lustra sprytnie położonego na tym właśnie obrazie jakaś część oddalonego planu odbija się w tym lustrze i trafia do kamery, jakby była częścią tego planu. To też jest sprytny efekt znany od lat 30.
Zapomnieliśmy wspomnieć.
Kto gra kapitana, zapomnieliśmy
wspomnieć. To też, ale chciałem wspomnieć na porządku, że zabawne jest to, że zupełnie jak w każdym lepszym odcinku Star Treka, oni się łączą z tą planetą, a tam przedstawiciel teoretycznie osób, które są na tej planecie, nie chce, żeby oni tam lądowali.
Tak.
I to jest też mega Star Trekowy później trop, że zawsze się oni łączą i ktoś mówi, że nie lądujcie tutaj. Tutaj też właśnie łączą się z jakimś profesorem, który mówi, że jest wszystko w porządku.
Nie, że potrzebujemy, wszystko jest super, proszę nie lądować, nic się nie dzieje, proszę się rozejść.
Tak.
No, ale, misja zakończona, możecie wracać do bazy, jak, kolejne 380 dni z powrotem.
Tak, tak, ale jak, jeśli oczywiście chcecie, to możecie, ją wtedy wskazuje, gdzie lądować.
Znaczy oni go tak troszkę próbują przekonać, bo mamy tutaj swoją misję, mamy wytyczne, baza oczekuje, że wylądujemy i proszę nam podać koordynaty do lądowania i on im z oporami podaje.
A kapitan...
I wysadza ich w ogóle w środku jakiejś pustyni.
Tak, a kapitana gra bardzo znany aktor poważnych ról.
Nie, jak i Leslie Nielsen. Młody, piękny, przystojny, tak. Wysoki, z takiej solidnej postury. Leslie Nielsen, znany później z Nagiej Broni i wielu innych
nie
komedii.
Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale on swoją pierwszą rolę komediową zagrał w Czy leci z nami pilot. I on tam został specjalnie obsadzony jako aktor super poważny, dramatyczny, żeby spowodować szok i dysonans wśród widza.
Taki efekt komiczny, że tutaj super poważny aktor nagle grał w głupiej roli.
Tak, i to tak naprawdę jak gdyby odwróciło 180 jego stopnie, jego karierę i to, w czym grał, ale do tego momentu znaliśmy go właśnie z mega poważnych ról dramatycznych. No i tutaj jest jak najbardziej młody, piękny i przystojny. Naprawdę dobrze tam się prezentuje. Jest tam kapitanem, w załodze jest też doktor, trochę Star Trekowo.
Trochę Star Trekowo, jest też pierwszy oficer.
Ale jest też tak trochę tropowo z łodzi, jest kuchcik.
Jest kucharz, tak.
Taki typowy
który chodzi jako jedyny w założonym fartuchu na mundur i czapce i najczęściej jeszcze jako rekwizyt nosi ze sobą garnek, nikt nie wie po co.
Jest kuchcik.
Garnek wygląda na nieużywany, nie wiem, czy to jest część munduru jego, nie wiem, bo ten garnek jest taki błyszczący, wygląda na nieużywany. Potem jeszcze tam pada ofiarą różnych żartów i pranków ze strony załogi.
Ale jest to taki typowy kuchnik,
tak,
normalnie.
Tak, tak, to jest...
Comic relief totalny.
Tak, moim zdaniem troszkę chybiony comic relief, no ale dobra. No ale okej, dobra, 50 lata.
No później też kuchcicy byli na różnych filmach. Fajne jest to, że oni tam się od razu zajmują robotą, a tutaj nagle, kurde, podjeżdża jedna z najbardziej...
Nie, widać z daleka obok kurzu.
Tak trochę jak w Gwiezdnych Wojnach, jak później jechał ten Skywalker tym swoim...
Coś takiego, ale to coś zasuwa pewnie za jakieś 150 albo 200 po piachu. Nie? No. Oni mówią, kurczę, jak to pędzi. Jak to pędzi, podjeżdża, a to Melex, który przyjechał z prędkością 200 na godzinę, przyjeżdża, no najbardziej chyba rozpoznawalny bohater tego filmu.
Przynajmniej jeden z dwóch najbardziej sławnych postaci tego typu w historii kina.
Bo grał później jeszcze rolę w różnych miejscach.
To jest właśnie postać, która ma własną planszę na porządku w napisach. Mhm. Więc kurde, bardzo sławną postacią. A jest to...
Robot robi.
Nie ten, który mówi danger, tylko
to jest inny robot,
ale to jest właśnie drugi robot, ten, który tyka jak zegarek myśli.
Zanim coś mówi. No,
zanim coś powie. To są właśnie dwa później takie typowo...
Kręcą się takie dwie trzepaczki, jak pozioma i pionowa, to na pewno mają bardzo wiele zastosowań
Jest to bardzo kultowa, postać, drugi najbardziej znany, albo może pierwszy najbardziej znany robot obok tego robota z Robinsonów. Robot się przedstawia. Tutaj nie wiadomo, a może wiadomo dlaczego, ale ciekawe w sumie, dlaczego jest taki element gender, bo się go pyta...
Jakie ty jesteś płci? Ten kucharz jest w ogóle dziwny.
Dziwny.
Ten kucharz,
ale można powiedzieć, że bardzo... A robot odpowiada, że w jego przypadku to nie jest istotne. To jest bardzo progresywny film. Pomyśl sobie, lata 50, a tutaj takie gender wychodzi.
Ja raczej creepuje ten kucharz, no ale to już inna rzecz.
W ogóle tam trochę załoga jest creepy, ale to jak kapitan później tłumaczy, spowodowane tym, że oni od roku są na okręcie i są generalnie creepy przez to. Można im wybaczyć. I ten robot mówi, że on z przyjemnością ich zawiezie kapitana, pierwszego oficera i lekarza.
Proszę siadać do Meleksa i zapłacić pacę, bo będziemy za chwilę lecieć 200 na godzinę po piachu.
I lecą sobie do takiego pięknego, kurde, blockhouse'u.
No, to jest taka willa, powiedziałbym, taki ten, Tony Stark senior mógłby w niej mieszkać.
Na bogato, taka trochę w skalę, ale ogrody, baseń. Jest basen, jest ogród, kurde, jest na bogato. A w tej willi mieszka sobie profesor...
Profesor Morbius. Wychodzi do nich wysoki, w czarno odziany facet ze szpicbródką, który nazywa się Morbius i w ogóle nie budzi niczyich podejrzeń. I zaprasza ich na obiad. To jest generalnie element tego, co mówiłem o horrorze gotyckim. Ten film jest jakby na pograniczu jakby dwóch podgatunków horroru, bo jest to hybryda, tak jak mówiłem, science fiction i horroru, ale nie tak jak Terminator jest z hybrydą science fiction i slashera. On wynika z tych najpierwszych horrorów, jakie były filmowe i przed nimi horrorów książkowych, czyli horroru gotyckiego. Czyli ten horror, w którym zwykle mamy Potwór jest jeden, zwykle mamy jakieś zamczysko, w zamczysku są mroczne lochy, w mrocznych lochach jest mroczna tajemnica, a nad tym wszystkim stoi jakiś szlachecko wyglądający koleś z brodą, który jest mroczny.
I tak, to generalnie opisałeś ten film, o którym
teraz mówimy. To jest element gotyckiego horroru, bo są te epoki w horrorze, nie? Że horror zaczynał właśnie od tego gotyku i to nawet już nie w latach 30. od tych horrorów starych, tylko od książek typu Mary Shelley, typu Poe i tak dalej, gdzie właśnie straszono tą taką tajemnicą. I to jest pierwszy ten, pierwszy podgatunek horroru, gdzie straszono tajemnicą. Potem to przeszło w latach 50. już to się zaczęło przechodzić. Horror stał się gatunkiem o tajemnicy, stał się gatunkiem o potworach.
Tak.
I potwory z kosmosu, z różnych miejsc straszą. W latach 70. i w 80. apogeum przeszło to, horror stał się gatunkiem o zabijaniu. Nie, to jest taki
tutaj
trochę,
mamy takie
tutaj mamy przejście z tych dwóch
epok.
Mamy i tajemnicę, i ale
potwora,
też i potwora.
I potwora, bardzo fajnie. Ale profesor, nie doktor, od razu tłumaczy przy obiedzie tym właśnie, chciałem powiedzieć kosmitom, kurczę.
Astronautom,
żołnierzom, że on nie jest wcale złym profesorem z takiej kurde bajki, bo jego robot na przykład nie jest w stanie zabić człowieka.
Tak, założył mu blokadę. Robot jest hiperinteligentny i potrafi zrobić wszystko, potrafi replikować materię, potrafi obsługiwać broń, nawet taką, której jeszcze
zna
w zasadzie nie widział. Zna
tam kilkaset języków, tak, tysiące
wszystkie
języków,
języki, miliony
gotuje,
i tak dalej.
Szyje. Buduje. Tańczy,
śpiewa, recytuje.
Tak.
Szyje, tworzy ubrania, dokładnie, na zamówienie.
Ale nie jest to broń szalonego naukowca, tylko to jest narzędzie,
tak, i
które buduje rzeczy.
Profesor świadomie założył blokadę, że kiedy każe mu strzelić do czegokolwiek żywego, to robot zaczyna się nagrzewać i ta blokada wchodzi. Profesor mówi, że gdyby go zostawić jeszcze na trochę, to by się spalił.
Profesor oczywiście mówi, że załoga zginęła w jakichś tam dziwnych okolicznościach i tutaj okolicznością jest pojawienie się nierozpoznanej, niewidocznej siły, która wszystkich tych kolegów profesora zabiła. Jego i jego żony nie zabito i on podejrzewa, że powodem niezabicia jego i jego żony było to, że oni pokochali tą planetę i nie chcieli z niej wracać. Natomiast wszyscy inni postanowili wrócić na Ziemię. Część zginęła już na planecie, a reszta zginęła w momencie próby
ucieczki. Próby odlotu statkiem razem ze statkiem zostali zniszczeni.
Także jedynymi teoretycznie osobami, które są na planecie, jest profesor. Jego żona niestety okazuje się, że zmarła jakiś czas później. No i profesor mówi, że ja tutaj już dziękuję, nie jesteście Państwo mi potrzebni, możecie Państwo się rozejść, ale w tym momencie wchodzi tutaj przez drzwi piękna, młoda dziewczyna, zupełnie jak w wielu odcinkach Star Treka.
Kompletnie. Jeśli jest jakiś naukowiec albo ktoś, kto samotnie mieszka gdzieś tam, to zawsze ma córkę, zawsze.
A to jest tak samo jak córka hrabiego, co nie? Też musi
tak,
być,
dokładnie, tak. Tak.
Naukowcy też, wszyscy szalni naukowcy też mają zazwyczaj jakieś dzieci.
To się ciągnie naprawdę od XIX wieku albo i grubo wcześniej, ten trop.
Wchodzi jego córka, która oczywiście nie widziała nigdy oprócz swojego ojca mężczyzny. W związku z tym wszystkie trzy osoby będące tutaj w gościnach robią się strasznie creepy i zaczynają ją podrywać.
Creepy, zwłaszcza ten pierwszy oficer, lekarz, tak. Jeszcze jakoś tam się trzyma na wodzy. Kapitan, nie wiem, trzyma
próbuję.
Go chyba tylko jego ranga, ale tutaj ten nie hamuje, William T. Riker nie hamuje przed niczym. I zaczyna gdzieś tam coś zagadywać. W kapitan jest creepy jedynie to, że nie reaguje na coś
tak,
takiego.
Tak, tak, tak. A pierwszy oficer podrywa tą dziewczynę takimi tekstami w stylu daj buziola. Tak mniej więcej można powiedzieć daj buziola.
Niestety lata 50. właśnie weszły i to weszły na pełnej. Niestety.
To cud, że ta kobieta nie ma tylko ubranych tych, takiego kąpielowego stroju, co nie? Tylko
jeszcze trochę nie były te czasy, jeszcze podejrzewam, że goniono by ich za.
Tak, ale jeszcze parę lat później byłaby prawie prawdopodobnie ten.
Gdyby to były lata 70, to jak najbardziej by tak było.
No ale tutaj, co się dzieje? Dzieje się chyba to, że oni muszą wracać na statek, zdać raport i zdecydować.
Doktor mi mówi też, że najlepiej byłoby dla was wszystkich i dla nas wszystkich, gdybyście po prostu odlecieli z tej planety, bo tu naprawdę nie jest bezpiecznie. Ja jestem bezpieczny, moja córka jest bezpieczna. Jeszcze dodatkowo cały dom jest zbudowany ołowiem. Zbudowaliśmy takie
tak,
automatyczne
pokazuję,
grodzie,
takie
które w razie czego
grodzie.
Zbudowaliśmy jeszcze wtedy, jak nie wiedzieliśmy, że jesteśmy tutaj totalnie bezpieczni.
Ale potem jak wszystkich nie zabiło, tak?
Dokładnie tak. Jeszcze pokazują przez chwilę ogród, w którym żyją sobie wolno sarny i tygrys.
Tak.
Przy okazji ta córka jest księżniczką Disneya, ponieważ ewidentnie rozmawia ze zwierzętami, przywołuje,
tak.
Zwierzęta lgną do niej.
Przychodzą sarenki do niej. Skąd się wzięły sarenki, na razie nie wiadomo jeszcze.
Na razie jeszcze
ale jest to dziwne w sumie, ale to jest tajemnica, skąd się sarenki tam wzięły. I jeszcze tam chyba mówią, że w sumie, panie profesorze, no chyba pan powinien na tą ziemię wrócić kiedyś z tą dziewczyną, bo to tak trochę niezdrowe, żeby ona tak tutaj się wychowywała. On też przyznaje rację, że on kiedyś tam chyba wróci, ale na razie mówi, że
Oni jeszcze mówią, tylko nie wiem, czy to jest wtedy. Oni mówią, że tutaj zaszły jakieś niespodziewane okoliczności i musimy się skontaktować z bazą, a to nie jest takie proste.
Tak, mówię, że potrzebują...
Ponieważ tu też ktoś pomyślał i ktoś wziął sobie na logikę ten świat, że wprawdzie statek może lecieć szybciej od światła, ale sygnał radiowy nadal leci z prędkością światła. Więc muszą zbudować coś, co w Star Treku figuruje jako radio podprzestrzenne.
Tak.
Nie wiem dlaczego, do tego muszą rozmontować połowę statku. On mówi, że możemy zbudować takie urządzenie, inżynier nam to zbuduje, ale musimy rozebrać jedną trzecią statku i dodatkowo jeszcze wyjąć reaktor, który będzie zasilał to urządzenie.
Dlaczego oni nie mają radia podprzestrzennego od razu w statku wbudowanego? No faktycznie, dziwna jest to sytuacja.
Nie wiem jak jest w Star Treku, wydaje mi się, że w Star Treku też jest chyba jakaś taka sieć przekaźników podprzestrzennych, coś jak komórkowa, że co jakiś czas są rozstawiane te... Nie wiem jak to jest, czy to gdzieś w loże jest wytłumaczone.
W Star Treku na pewno jest podprzestrzeń, która jest, że tak powiem, bardziej spakowana od nas w przestrzeni, ale pamiętam, że tam sygnały potrafią nawet tydzień lecieć w jakichś tam dalekich odległościach i też są stacje przekaźnikowe, też są stacje przekaźnikowe.
I tam kapitan czy ten inżynier nawet mówi, że on muszą wykonać jakąś taką, albo jakąś kompresję, albo jakieś zawijanie przestrzeni, że żeby to zrobić, muszą zbudować urządzenie, które to zrobi, skompresuje ten przestrzeń, że ten sygnał przeleci szybciej. Ale w tym celu muszą zdemontować część statku, zbudować to urządzenie, a w międzyczasie wyjąć reaktor i ten reaktor musi leżeć w schronie, który zbudują. Wyjmowanie go jakby nie jest niebezpieczne, ale przechowywanie go jest niebezpieczne. I proszą go, żeby dostarczył, skoro tutaj robot potrafi replikować materię, pewnie mają też jakąś stacjonarną wersję tego replikatora, to poprosimy tutaj o tam chyba, on mówi chyba 120 jardów kwadratowych dwucelowych płyt ołowianych, poproszę. Na jutro.
Tak, no i
na
jutro. I później tak naprawdę ten robot nawet im to przywozi i pomaga budować.
Tak, więc, i on mówi nawet, że ten, że zaraz, to jest ołów, trzyma w ręce chyba z 5 takich płyt, ten robot. Mówi, to jest ołów? Nie, to jest specjalny izotop. Gdyby to był normalny ołów, to te płyty zmierzyłyby mi Melexa. Ale to nie waży więcej niż 10 ton i idzie dalej z tymi płytami.
O, oczywiście Kuchcik, jak tylko się dowiaduje, że robot potrafi replikować materię, to...
Nagle zapala mu się jedyna lampka w głowie, którą posiada, z napisem alkohol.
Alkohol
i zaczyna rozmawiać z tym robotem. W ogóle ten gościu, który jest strasznie creepy i przed chwilą pytał się, jaki ten robot jest płci, nagle idzie z nim za skały. To jest w ogóle creepy.
Jajku, on idzie z nim na brudelszafta z nim idzie.
Tak, z towarzyskim kucharzem.
Tak, robot, że tak powiem, czuje pismo nosem i się pyta, czy tam chyba ćwierć, 250 litrów starczy, coś takiego.
Znaczy on to mówi w galonach, nie mam przejścia w głowie.
Ogromną ilość.
Daje mu do zesamplowania ostatnią jego kroplę bourbona, którą on gdzieś tam przechował, w swoim fartuchu pewnie.
Ale on mówi, że na jutro będzie gotowe, a Kuchcik się cieszy, bo to jest w sumie tylko do tego, do ciasta.
Jako przyprawa, to jest potrzebne mi tutaj do kuchni, oczywiście.
Do ciasta będzie pewnie ten.
To nie jest tak, że będę to żłopał.
I co ciekawe, następnego dnia w tamtym miejscu znajduje się taka wielka tona butelek z bourbonem. Ale
tutaj też lata 50. trochę wchodzą, bo alkoholizm jest jakby zabawną cechą charakteru w tym świecie, no cóż.
No, trochę tak. Jednak zaczynają się dziać powoli
rzeczy dziwne i niewytłumaczalne.
Po pierwsze, w nocy ginie jakiś sprzęt ze statku, co jest w sumie zaskakujące, ponieważ ewidentnie jest wystawiona straż i widać, że nikt nie jest przepuszczony.
Strażnik nawet przez chwilę zdarzało się, że słyszał oddech.
A poza tym widzimy, że coś się samo porusza na statku, jak gdyby...
Otwiera się właz taki.
Tak. Coś niewidocznego kradnie jakiś sprzęt.
Znaczy, kradnie, niszczy, on pokazuje nawet. To jest jedna z tych cewek, którą przedtem inżynier pokazał, że to będzie potrzebne do tego radia.
Tak. A coś tam chyba nawet, może ukradł. Ale w każdym razie coś niszczy. Oczywiście tam sprytny inżynier mówi, że jak się postara, to do śniadania to naprawi, bo to jest
dokładnie.
To jest taki Scotty.
To jest Scotty albo szef O'Brien, jeden z nich, nie? Że da się to zrobić. On mówi, da się, ale będę musiał zignorować ograniczenia przepisy. Będę musiał trochę zignorować.
W instrukcji tego nie polecają, ale jakby co to będzie gotowe do 3 godziny.
To jest totalny szef O'Brien i mówi, na kiedy będzie? No, kapitanie, jak opuszczę przerwę na śniadanie, to będzie raz, dwa.
Ewidentnie proto-Scotty. Jadą tam skonfrontować się z profesorem. Tam oczywiście pierwszy oficer dalej podrywa tą dziewczynę, nawet tam się całują, ale ją to w ogóle nie rusza.
Ona w ogóle nie wie o co chodzi. Co ludzie w tym widzą, nie wiem.
Tak, dokładnie. Co ludzie w tym widzą, zupełnie jakby wulkanką była, takie mam wrażenie.
Coś takiego.
W tym momencie jeszcze. Kapitan nie jest zadowolony.
Nie.
Kapitanowi się ta dziewczyna ewidentnie podoba. No i przynajmniej jest między nimi jakaś tam chemia, między kapitanem a tą dziewczyną. przeciwieństwie do tego właśnie creepy doktorka. Mhm.
To jest wtedy co ona jest w tym basenie, czy nie?
Nie, basenie jest później. Dobrze. Basenie jest później. Ale oczywiście kapitan, jako że był ranga, że tak powiem, tutaj ciąży, to mówi, że ona nie powinna się tak tutaj ubierać krótko, to nie przystoi takiej kobiecie. Zamawia sobie długą suknię, żeby nie budzić zgorszenia u kapitana. Mhm.
No, to jest takie trochę na złość, ale tak, w zasadzie no, tak. Wszyscy wiedzą,
widać, co widać, o co chodzi, że oni tam się niby nie lubią, coś tam, droczą się, więc jest między nimi coś tam się zaczyna dziać. A profesor mówi, że chyba zaczyna się znowu dziać źle na tej planecie, że on ich ostrzegał, że mówił, że nie powinni tu lądować i że jeszcze stanie się coś gorszego, mówi. Mhm. Kapitan nie w ciemię bity na początku rozstawia barierę elektroniczną wokół statku, czy takie pole, które niszczące wszystko elektroniczne, takie pałąki, trochę jak bariera soniczna, nie wiem, w Loście czy coś w tym stylu, albo w innych science fiction filmach, która powinna powstrzymać każdą przeszkodę, ale niestety nie powstrzymuje, bo chyba tego samego dnia wieczorem jakiś...
Tam akurat ten kucharz szedł odebrać swój ładunek wody u robota, który był cały czas za skałą. Więc on idzie i widzi taką gigantyczną hałdę, flaszę, które robot zreplikował razem z etykietą oryginalną. Tak. Więc on jest w ciężkim szoku, że tu jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jak tutaj kiedyś byś coś potrzebował, to wiesz tutaj.
Napijmy się razem. Jeszcze klepie, tam po plecach ręka go boli. Tak. On tam się brata z robotem, a w tym czasie słyszymy
krzyk. On jeszcze poprosił któregoś z tych oficerów, żeby mu na chwilę wyłączyli ten prąd, bo
musi pójść. Tylko na chwilkę mu wyłączyli. On przeszedł, tylko mu wyłączyli i włączyli z powrotem, bo nawet na to zwróciłem uwagę. Ale ewidentnie to wystarczyło, żeby jakaś siła dostała się na statku, bo słyszymy krzyk. I nie pokazują tego, ale jest powiedziane, że jakiegoś tam...
Jeszcze wcześniej było widać jakieś ślady odciskają.
Takie ślady. Nie jest to pokazane, bo to nie jest film tego typu, że gore jest pokazywany, ale mówią, że jakiegoś kolesia dosłownie rozsmarowało po całej pomieszczeniu. I że po prostu jest rozczłonkowany, że tak powiem. Jakiegoś biednego bosmana czy kogoś tam rozczłonkowało. Jest pogrzeb. Profesor znowu mówi, że to się tak nie skończy, będzie jeszcze gorzej. Ale nie mówi, kurde, o co chodzi. Tylko mówi, pyta się o kapitan, a skąd ty to wiesz? A on mówi, ja to widzę we snach. To takie moje przeczucie. Tak. Może
takie same sny miałem, jak ginęła tamta załoga, zanim zginęła tamta załoga.
Dokładnie. No kapitan, tam w ogóle ci żołnierze są całkiem, że tak powiem, ogarnięci, ci kosmonauci, bo kapitan rozkłada, tym razem wystawia oprócz tego pola ochronnego, jeszcze wystawia takie, kurde, bardzo fajne działa laserowe. Czy właściwie nie laserowe, tylko on nam mówi, jakie to są typu działa, zapomniałem, które wyglądają bardzo fajnie, bo nie wyglądają jak działa, takie typowe science fiction, tylko takie kurde kwadratowe płyty z takimi końcówkami.
Malutkimi tylko dyszami.
Z dyszami, także są bardzo, bym powiedział, bardzo nowoczesne. Tak trochę jak są teraz takie działa soniczne, co tam ludzi rozpraszają na demonstracjach, dokładnie mają taki kształt mniej więcej. Także ciekawe, że nie jest takie działo, kurde, z tymi kółeczkami, co powinno być zawsze. Takie mają pistoleciki. Ale to działo bardzo fajnie. No i czekają w sumie na zapadnięcie zmroku. Coś tam się stanie.
I nagle zaczynają się chyba jakieś czujniki, które wystawili chyba dalej, zaczynają coś dobierać.
Radar coś wykrywa. Panie kapitanie, coś idzie, kurde, wielkości, kurde, nie wiem, tam chałupy, a oni tego nie widzą. Przełączają broń na automatyczne strzelanie, tam te lasery strzelają, ale podbują. I tam ci z kontroli radarowej mówią, że to jest niemożliwe, to jest wielkości chałupy, a myśmy już dwa razy spudłowali. Ale w pewnym momencie to dochodzi do, cały czas niewidoczne jest, dochodzi to do tej bariery elektrycznej, w każdym razie jak zwał, tak zwał. I dopiero w tym momencie, gdy uderza w tą barierę, gdy ten prąd zaczyna, że tak powiem, po tym czymś pulsować, to wtedy widzimy, że jest to jakiś taki kurde potwór, który trochę przypomina mi tego potwora z Łowców Duchów. Tego takie psy.
Mnie on wygląda jak lew wskaza z Króla Lwa.
Może no, też.
Też
może być. Albo
tylko ma dwie nogi i wcześniej jeszcze lekarz, zdaje się, zrobił odlew ze śladu, który znalazł i wyszła im taka potworna stopa i mówił, że to jest w ogóle wbrew ewolucji. Te rzeczy, które tu są naskładane z kilku różnych jakby organizmów, w ogóle coś takiego nie mogłoby normalnie wyewoluować.
To bardzo fajna uwaga tego doktora, że to jest coś, co nie powinno istnieć.
Nie powinno normalnie występować, nie mogłoby normalnie wyewoluować. Wydaje mi się to, że pominęliśmy jakąś scenę, bo wydaje mi się, że oni byli wcześniej u tego naukowca. Mm. A tam jest ta scena, w której on zaczyna pokazywać, na czym polegają tajemnicze lochy. W międzyczasie zginął też ten pierwszy oficer, ten, który był super creepy.
Tak, bo kurczę, postanowił
Rzeczywistość już miała go dosyć.
Postanowił bohatyrzyć i wyskoczył do tego potwora na solo. Nie wiadomo dlaczego zupełnie.
No, chociaż kapitan działa, mu nie kazał. Dwa działa tutaj stacjonarnie,
tak,
dał radę.
Dwa działa, lasery, on do niego podbiegł. Tam jeszcze zginęło kilku przez to kotek.
Tam ze dwie chyba trzy osoby zginęły.
Tak, bo za blisko podeszły. I to jest bardzo ważna sprawa, że w tym momencie widzimy, jak profesor śpi. Jak profesor sobie śpi, to jest takie przeplatane, że widzimy śpiącego profesora i dopiero tego profesora budzi dziewczyna, mówiąc, że miała koszmar. Ona miała koszmar, widziała atak jakiegoś potwora na ten statek i w momencie, kiedy profesor się budzi, to ten potwór znika. No i już raczej już wiadomo mniej więcej, czym to się może
skończyć. Co to może oznaczać? Wydaje mi się, że na tym etapie bohaterowie już wiedzieli, tak, że w tym istnieje podziału. Wcześniej byli u profesora. Tam kapitan rozmawiał wtedy z tą dziewczyną, która wcześniej zamówiła sobie suknię.
Tak,
ona była wtedy w basenie, to jest obowiązkowa też scena, żeby zawstydzić głównego bohatera. Ona wchodzi z basenu i zawstydza kapitana. Potem chwilę dyskutują, bo kapitan ma do niej pretensje. Ponieważ tutaj załoga tutaj nie może się w ogóle skoncentrować. I jak ona w ogóle śmie tutaj tak wyglądać u siebie we własnym domu, kiedy on tutaj ma na statku 18 osób, tutaj, którzy są perfekcyjnymi, idealnymi, doskonałymi, perfekcyjnie wybranymi, wyselekcjonowanymi przedstawicielami białej, znaczy kosmicznej floty.
Którzy od roku nie widzieli kobiety.
Którzy od roku baby nie mieli po prostu i jak ona nie śmie od nich wymagać jakiejkolwiek samokontroli, kultury czy choćby szacunku. Jak można od nich wymagać czegoś takiego? To jest najlepsza załoga na świecie i przecież nie można od nich wymagać, żeby byli kulturalni.
Ale idą do profesorka. A, i wtedy jest jeszcze bardzo ważna sprawa. To jest właśnie ten przyczynek do tego, dlaczego profesor im w sumie zdradza pierwsze tajemnice. Przyczynkiem jest to, że w tym momencie wychodzi ten tygrys, który był do tej pory ziomkiem tej dziewczyny.
Tak, łasił się i tak dalej.
Łasił się, a tym razem się rzuca na nich z klifu i kapitan musi go zdezintegrować swoim
tutaj miotaczem blasterem.
I kapitan mówi, no coś tu się zmieniło, idzie do tego swojego medyka.
Który stał przed gabinetem, ponieważ robot powiedział, że tutaj profesor jest w gabinecie i nie wolno mu przeszkadzać. I stał przed drzwiami, bo czekał, aż wyjdzie.
I mówi, że coś się zmieniło medykowi, a oczywiście medyk uważa, że chodzi o tą dziewczynę. Mhm. A to chodziło
a teraz dłuższą kieckę ma, to na pewno.
Tak. A tu chodziło o atak tego tygrysa. Wchodzą tam do tego profesora, okazuje się, że go nie ma. Ale w tym momencie otwierają się mroczne drzwi zupełnie z tyłu. Takie
tak, zupełnie,
trochę,
które się były ścianą te drzwi, takie zakamuflowane.
Tak, jak kiedyś za kominkiem w tych gotyckich horrorach i wychodzi profesor. I wtedy rzeczywiście pokazuje im pierwsze tajemnice, zdradza, iż ta planeta była kiedyś rządzona, czy tam zamieszkana przez rasę superinteligentnych Krelów, którzy ewidentnie byli tacy przy kości, bo zostały po nim takie szerokie drzwi.
On im pokazuje, generalnie nigdy się nie dowiadujemy w tym filmie, jak wyglądali ci Krele. Nic o nich nie wiemy. Podejrzewam, że sam profesor też mówi, że on nie wie. On nie ma pojęcia. Nie zostały jakimś cudem żadne nagrania ani zdjęcia ich, no ale trudno, widocznie nie zostawili. Ale pokazuje im korytarz, który ma taki trójkątny kształt, takiego odwróconego diamentu. I on mówi, że możecie sobie zobaczyć, jakich drzwi używali i porównajcie to z naszymi drzwiami, jakich my używamy.
Poza tym pokazuje im tam laboratorium tych obcych. To jest w sumie podobnież kindergarten, to jest jakieś miejsce, gdzie się bawiły dzieci i tam jest takie urządzenie do mierzenia inteligencji i do generowania jakichś obrazów 3D. I to też jest właśnie pokazane, że to są takie czczółki, które też są większe, gdyby oni też mieli większą głowę. I on tam się chwali, ten profesor, że proszę zobaczyć, jaki ja tu jestem mądry. Tak obok jest skala, jestem tutaj do połowy. Dziecko tego obcego Kryla to powinno mieć gdzieś na 100%. Jestem w połowie, ale tak jestem super, bardziej inteligentniejszy od was, bo wy jesteście prostakami.
Jesteś prostakami i nawet ta bańka nawet tutaj do jednej pewnie dziesiątej nie podskakuje. Tutaj nawet doktorowi, który jest inteligentny i generalnie radzę też uważać z używaniem tego, bo on tam podłącza ich na chwilę do tego urządzenia. I że generalnie, żebyście tam nie kombinowali za dużo z tym urządzeniem, bo ja jak pierwszy raz się podłączyłem, to mój ilość inteligencji wprawdzie wzrósł dwukrotnie. Ale leżałem chyba nieprzytomny przez cały dzień. I tylko cudem to przeżyłem, tak twierdzę.
A chyba kapitan tego poprzedniego statku się podłączył i chyba nie przeżył w ogóle tej akcji. On tam pokazuje jeszcze, jak potężna była to rasa. Tu są różne pokazuje różne urządzenia, różnych zabaw. I
pokazuje im Wikipedię, którą oni mieli, które udało mu się kilka rzeczy rozpracować i też bardzo inteligentnie, ponieważ zaczął od strony z trygonometrią, która jest taka sama w każdym punkcie wszechświata. Zaczął od wzorów matematycznych, tych najprostszych, tak, i od tego zaczął rozszyfrowywać tą...
A że on był z wykształcenia językoznawcą, to generalnie mu to bardzo pomogło. I też pokazuje taką ścianę z zegarami, gdzie są logarytmicznie ustawione zegary.
Jest z tych zegarów pewnie z 50 i każdy następny jest 10-krotnie większą ma skalę niż poprzedni.
Czyli pokazuje, jaki jest pobór mocy. Mówi, że kiedy włączam tu wszystko, to tu się pierwszy zegar troszkę włącza. A proszę zobaczyć, ile tych zegarów jest, jaka to jest potężna.
A każdy 10-krotnie większy od poprzedniego.
Tak. Zabiera też ich tam gdzieś w jakieś podziemia, gdzie pokazuje im jakieś ogromne...
urządzenia. Nikt nie wie, co się dzieje. Jest tu na pewno coś, co generuje tę energię, ale po co ona miała być, nikt nie wie.
Tak. Pokazuje, że jakieś tu były... Nawet pokazuje im takie wnętrze generatora energii. Tylko mówi, proszę spójrzcie tylko w lustro, bo nie możecie spoglądać bezpośrednio. No mówi, że potężna energia...
I on mówi, że 20 mil w jedną stronę te korytarze, 20 mil w drugą i 480 pięter w głąb.
I nie wiadomo do czego to służy.
To jest tu z kolei element cosmic horroru w tym filmie, czyli czegoś, co jest kompletnie niepojęte i w zasadzie nigdy nie zostanie zrozumiane. Dodatkowo jest też wiedza, którą jak pojmiesz, to cię zabije, takiego tego kapitana. Więc też elementy cosmic horroru się trafiają.
Kapitan, jak już zaatakował ich ten potwór, to zaczyna się zastanawiać, no co tu zrobić. Mówi, trzeba stąd wiać. Pojedźmy tam do tego doktorka, bierzmy dziewczynę, bierzmy doktorka i uciekajmy z tej planety, bo przecież to robi się niebezpiecznie. Jadą tam, nie chce ich wpuścić robot, ale dziewczyna tego robota jak gdyby odwołuje, udaje się wpuścić. Ta dziewczyna już ewidentnie z kapitanem się zakochiwują.
Ponieważ minęło już 10 minut i już najwyższa pora.
Już najwyższa pora. I tam jest takie spięcie z tym profesorem, który ewidentnie nie chce puścić tej swojej dziewczyny, swojej córki na ziemię. Ona się, że tak powiem, obraża na tego na swojego ojca, że chce z nim, jednakże chce wrócić. I teraz...
Tam jest scena, w której kapitan mówi, że kurczę, musimy odlecieć z tej planety, ale tam ci próbowali i nie dali rady. No. Dlatego ja mam taki pomysł, nie wiem trochę skąd to wyszło, żeby jeden z nas się podłączył do tego urządzenia, któremu powieli dwukrotnie inteligencję i będziemy nad ludźmi i może jakoś dam rady uniknąć na przykład tego. Tak. Dlatego któryś z nas powinien się podłączyć.
Tak.
I więc tam się wkradają do tego
wkradają
czegoś.
Wkradają się. I tam właśnie jest jakaś rozmowa z tą dziewczyną i się okazuje, że kurde zniknął gdzieś ten
lekarz.
I po chwili lekarza przynosi
robot. To jest to na plakacie, tylko że plakat jest z lat 50. i podmienili doktora na dziewczynę. Chyba na tylko jednej wersji jest faktycznie facet, którego niesie, a w większości plakatów, żeby przywabić widza, podmieniono go na dziewczynę, ponieważ znowu element tego horroru gotyckiego z każdym możliwym Frankensteinem i innym potworem z bagien zawsze jest ujęcie, gdzie on niesie dziewczynę.
I z doktorem jest bardzo źle, ale jest nam w stanie przed swoją niestety śmiercią niechybną wyjaśnić, o co chodzi. Bo on już wie, on jak sobie podbił sobie inteligencję, to był kurde na maksa, że lepiej od tego profesorka, to mnie trochę dziwi, że on zginął. Bo wydawało mi się, że profesor nie zginął dlatego, że był w miarę inteligentny. A ponieważ lekarz był bardziej inteligentny
od profesora... On mówi, że oni jako jedyni pewnie mieli więź z tą planetą i może jest jakiś związek między tym.
Może być jakiś
związek. Że oni może byli trochę bardziej podobni do tych Krilli i
Krilli. Ale w każdym razie ten doktor zajrzał do Wikipedii i się dowiedział prawdy. A prawdą było to, iż...
No, Krele przede wszystkim, to jeszcze profesor powiedział, że Krele w końcowym stadium swojego opanowali milion planet, byli też na Ziemi, stamtąd pobrali próbki, dlatego żyją tutaj wolno sarny i tygrys. Tak. Więc nawet na Ziemi byli, dał radę odczytać z tych innych ksiąg, że opanowali gigantyczne ilości planet, a potem nagle znikli zupełnie bez śladu. I ostatnią rzeczą, nad którą pracowali, to było coś, co pozwoliło im przekroczyć jakby granice materii. Generalnie mnie się w głowie zapala nie ta lampka, co trzeba, bo jak coś takiego się dzieje, to sobie myślę, ascendowali. No w każdym współczesnym science fiction jest coś takiego, że ascendowali, dlatego ich nie ma. Jak mamy opuszczone gigantyczne jakieś placówki jakichś nieznanych obcych, a obcych nie ma, to znaczy, że ascendowali. Tutaj akurat tak nie było.
Niestety tak nie było, ponieważ oni nie byli w stanie ascendować, bo nie przewidzieli jednej rzeczy, kiedy już stworzyli te właśnie maszyny potężne.
Znaczy to które... te urządzenia mają pozwolić im kontrolować materię i przestrzeń siłą woli, że mogli myślą kreować praktycznie wszystko. Tak. Taka boska moc.
Kiedy już mieli maszyny, które pozwalały im na stworzenie czegokolwiek im się cokolwiek im się spodoba, gdziekolwiek im się spodoba, to nie przewidzieli jednej rzeczy, nie przewidzieli potworów z i tam można takie...
Potwory id.
Nie przewidzieli potworów z id. I niestety doktorek nie mówi, o co chodzi, czym jest to id, bo
kapitan
umiera.
Kapitan mi chwilę zajmuje, na szczęście gdzieś tam jeszcze coś pamiętam, widocznie ze szkoły, tak. Że id to jest ta część podświadomości, o której jakby nie kontrolujemy, ta taka bardziej, najbardziej
mówi,
bazowa.
To mówi profesor to tak. Mówi tak, że to jest id, to jest właśnie słowo, którego już nie używamy. Mhm. To jest...
Ale kapitan domyślił się reszty.
Tak. I kapitan już wie, że tak naprawdę tutaj winą za te wszystkie śmierci jest, winny jest profesor i jego podświadomość. Bo profesor podświadomie nie chciał opuszczać planety, więc jego podświadomość stworzyła, te maszyny wykryły to, co chciała jego podświadomość, stworzyły potwora, który zniszczył statek, zabił ludzi, którzy chcieli, żeby on opuścił planetę. I tak samo się dzieje teraz, że on dalej nie chce, żeby jego córka odleciała, więc znów się stworzył ten potwór i ten potwór też się właśnie stwarza w tym momencie. I zaczyna atakować...
I już go widać, że zaczyna przewracać drzewa
tak, w wodę. Widać, że idzie. Oni włączają te blokady tych drzwi. Tam się takie zamykają fajnie.
Te ołowiane.
Ale te ołowiane to
on rozszarpuje. Jak fajnie
tak. Profesor jest cały czas w fazie wyparcia. Że to jest niemożliwe.
To nie jest możliwe, ale uciekajmy tutaj do mojego gabinetu, gdzie są wrota kreli z niezniszczalnego metalu kreli.
Tak. Wchodzą do tego laboratorium, zamykają wrota kreli. Tutaj kapitan sprytnie zmienia szyfr do drzwi, bo mówi, chociaż profesor nie wierzy, a kapitan mówi, to jesteś ten potwór, to jesteś ty, twoja podświadomość, cokolwiek ty wiesz, on wie. I wiadomo, że jak profesor zamknął te drzwi na jakiś kod, to potwór by otworzył ten kod. A tak niestety nie może otworzyć, tylko powoli zaczyna...
Jakoś przetapiać te drzwi. Też zupełnie fajnie, naprawdę wzięli płytę metalu i naprawdę rozgrzali do momentu, w którym zaczęło się kruszyć.
Profesor mówi, że te drzwi są niezniszczalne, a na to on mówi, kurde kapitan, ale spójrz na te liczniki. Ten potwór ma nieskończoną energię. Mhm. Tylko kwestia czasu.
Cała energia tego urządzenia w tym momencie idzie na tego potwora i nawet widać, że się powiększa, jak on zniszczyć te drzwi, których wcześniej żaden tam blaster kapitana nawet nie dał rady rozgrzać tego metalu. Tak.
W pewnym momencie do profesora w końcu, jak już ten potwór przetapia drzwi, dochodzi, że to jest on i siłą, że tak powiem, woli...
On tam krzyczy, wyrzekam się ciebie, przepadnij.
Się z nim, przepadnij, diable, kurde, mój
demonie,
znika, ja pagę. I niestety, potwór znika, ale profesor jak gdyby przez to zalicza zgoda.
No prawdopodobnie, nie wiem, może użył swojego nadzwyczajnego intelektu, żeby wykasować część swojego umysłu niestety. Tak? Może taką ofiarę poniósł.
Tak. W każdym razie to, że iż potwór znika, powoduje też, że profesor umiera, ale zanim ginie, to uruchamia właściwie rękoma kapitana system destrukcji tej całej planety. I to jest jedyna rzecz, która według mnie jest trochę głupia, bo żeby skasować całą planetę, wystarczy przełączyć jeden guzik, odbezpieczać się
To są trzy ruchy. W całym tym pomieszczeniu, trzy ruchy po pierwsze, są trzy urządzenia. Wikipedia, to coś do zabawy dla dzieci, którzy domierzają umysłu, oraz guzik autodestrukcji.
A guzik autodestrukcji polega na tym, że się przełącza jeden guzik, podnosi się...
Nie, wysuwa się taki krążek, trzeba go obrócić.
I nacisnąć. Jest to coś, co każde dziecko mogłoby zrobić.
No właśnie, jak wpuścisz tam dzieci, to natychmiast to uruchomię. To zajmie 20 minut odpalenia tego urządzenia.
I profesor mówi, odpaliłem tutaj reaktory, musicie być za 24 godziny...
150 milionów kilometrów stąd, bo za chwilę tu będzie gigantyczna kulogia, która zniszczy część tego układu.
Tak jest. Oni zostawiają tego ciało biednego profesora, który już nie żyje, odlatują i ostatnia scena jest taka, że widzą właśnie na dziewczynę, też wiadomo, leci z nimi, odlatują, widzą ostatnia scena, jak właśnie wybucha ta planeta i koniec.
Koniec, no jeszcze jest taka refleksja, że ponieważ są lata 50. Generalnie każde science fiction z lat 50. generalnie ostrzega przed jedną rzeczą, wojną atomową.
Tak, refleksja jest taka, że nawet najbardziej rozwinięte istoty we wszechświecie nie mogą się, nie mogą zginąć przez właśnie swoją podświadomość i zło, które się kryje tam gdzieś wewnątrz, z tyłu.
Że nie każda technologia jakby jest zbawienna i istnieją technologie, które mogą zniszczyć absolutnie wszystko. I to jest właśnie to, co mówię, że praktycznie każdy film z lat 50. Ma jakieś tam ostrzeżenie przed trzecią wojną światową i takim wykorzystywaniem technologii w złym celu.
Muszę ci, Michał, powiedzieć, że ten film, jak sobie pomyślisz, to jest film z 55 czy 56 roku i go obejrzysz, no to zupełnie. Bo porównajmy sobie to z tym filmem, o którym mówiliśmy niedawno, o ucieczce Logana.
Która była
20 lat później i była 3 razy wolniejsza, 2 razy biedniejsza jeszcze i efekty, kurde, o wiele gorsze.
No tutaj... fakt, robiło to chyba to samo MGM, który już wtedy był w stadium upadkowym jednak, ale mimo wszystko, ale że ktoś w latach 50 dał takie gigantyczne pieniądze. Film, który jest w ogóle w kolorze. I na szerokim ekranie, CinemaScope bodajże. Tak. Szeroki ekran to była też skomplikowana technologia i droga, że budujesz
filmy. To jest film, który przez to rzucenie kasą i w ogóle fajny scenariusz, no, on wyprzedza naprawdę 20 lat, mi się wydaje.
No dokładnie, jeśli ktoś mi powie, że Gene Roddenberry się nie inspirował tym filmem, to ja mu kompletnie nie uwierzę, niech się leczy, albo niech to obejrzy, po prostu bo chyba nie ogląda.
To jest tak widać w tym Star Treka. Mhm. I jeszcze być może nie widać w tym tego Star Treka, który jest troszkę później, tego Star Treka z serialu, ale jeśli się obejrzy ten film, obejrzy się pilota The Original Series z kapitanem Pike'em, to ten kapitan Pike jest, kurde, wypisz, wymaluj tym kapitanem z tego zakazanej planety. I tam się o wiele bardziej zachowują te postacie, jak właśnie w zakazanej planecie. Oczywiście Star Trek został bardziej ukowbojowiony, bo inaczej okazało się, że jest już zbyt wolny jak na swoje czasy, więc trzeba było to zmienić, ale jak się ogląda właśnie pilota Star Treka i zakazaną planetę, to po prostu widać, że to jest bardzo blisko. Bardzo blisko do siebie.
Jest mnóstwo podobieństw. Jest ta właśnie Gwiezdna Flota, która jest tutaj tym odpowiednikiem, ta Unia Planet, czy jakkolwiek oni to nazywają. Że ci kolesie, ty mówisz na nie, że to są żołnierze, noszą wszyscy broń, ale generalnie oni tam nie przyjechali prowadzić wojnę, tylko przyjechali badać. Tak. To jest ich przeznaczenie.
Naukowo-militarna właśnie organizacja, którą znamy ze Star Treka. To są żołnierze, którzy udają, że nie są żołnierzami. Chociaż akurat tutaj jeszcze dosyć widać, że jeszcze tam ta militarna ich strona jest dosyć mocno pokazana. Tak samo jak w Star Treku. Tak samo na przykład jak w pilocie The Next Generation, kiedy w pilocie sobie i w pierwszym odcinku, w pierwszej połowie pierwszego odcinka jeszcze sobie salutują nawet. Mm-hmm. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w The Next Generation sobie salutują głową. W pierwszej połowie odcinka, tej, która została nakręcona jako pierwsza. Potem to zniknęło.
To były męskie kiecki.
Tam, gdzie były męskie kiecki, tak. Pole stazy, które po prostu wygląda totalnie, łącznie praktycznie z efektem, jak teleport ze Star Treka, ale te tuby z góry i z dołu, to po prostu nie dziwię się, że pomyślali sobie, że oni się teleportują. Mm-hmm. Bo to jest wypisz, wymaluj teleporter. Także tutaj rzeczywiście Star Trek garściami czerpie z tego filmu. I jeszcze nie tylko zresztą Star Trek. To jest, kurde, klasyka. Mm-hmm. I to jest klasyki, którą można naprawdę polecić i do obejrzenia i nie tak, że obejrzycie sobie klasyki i nawet jak zaśniecie, to pamiętacie, że jest klasyka, jak w Ucieczce Logana, tylko tutaj naprawdę jest to dobry film, który się...
Jest ciekawy scenariusz, jest sprytny. Tam, tak jak mówię, niektóre fragmenty się postarzały bardzo mocno. Ten kretyński wątek romansowy, który można było zrobić dużo lepiej. A już na pewno można było wywalić tego cholernego pierwszego oficera z tego równania, byłoby dużo fajnie, bo ten kapitan jest taki, on jest taki sympatyczny, on jest taki śmieszny, że on jest taki zamotany.
Tak,
że...
ale nie wiem, Michał, czy pamiętasz, ale znowu w pilocie Star Treka w Pike'u była identyczna dziewczyna, pilot Pike'a polega, to jest właściwie kopia praktycznie tego filmu, jak sobie pomyślisz.
No w co drugim filmie, ja tego nie bronię, tylko po prostu wolałbym, żeby te postacie niektóre zachowywały się trochę jakby rozsądnie, ale zdaję sobie sprawę, że są lata 50. i też trzeba przyciągnąć casuali do kina.
Ja po prostu ci mówię, że to jest i tak jak lata 50. to jakby było w 70. według mnie robione. Efekty naprawdę fajne. No,
cały ten robot, który jest zbudowany, on wygląda niezdarnie, bo on chodzi niezdarnie, ale generalnie to, ile wysiłku włożono w konstrukcję tej maszyny, że ma ten neon, który jeszcze reaguje na mowę.
Widać, że to właśnie, jak on mówi, to mu wszystko tam mruga. Widać, że to nie jest, kurde, jak w Ucieczce Logana ziomek w rurach odkurzacza,
tak.
Tylko to jest naprawdę prawdziwa maszyna. Wygląda jak urządzenie. Tak. Taki trochę jest zegarystyczny, clockworkowy.
Tak, bo wtedy jeszcze pamiętam, że pojęcie komputera. Komputer to było gigantyczne urządzenie, które zajmowało całe piętro budynku, nie? Dlatego on ma w głowie to coś, co tyka, bo on prawdopodobnie jeszcze ktoś, kto go projektował, miał w głowie te mechaniczne kalkulatory.
On jest na tych na mechanicznych przekaźnikach. Przekaźnikach elektromechanicznych i tyka, ale jest maszyną. Jest maszyną, a nie ziomkiem, kurde. Ubranym w ten.
Owiniętym folią i założonym na takie pudło.
Tak, naprawdę. Można uwierzyć, że jest to naprawdę robot. No tam nie ma naprawdę żadnej taniości.
A nie ma to, że Disneya animowali tego potwora, który przechodził przez to pole. Specjalnie przechodzili. Mimo, że to była ich konkurencja, ale dali radę jakoś tam podkupić albo podebrać, albo sobie wydając tych animatorów z Disneya, którego to jest dosłownie chwilka, ale animacja jest bardzo drogą rzeczą. Zwłaszcza taka złożona i oni animowali tego potwora, który jest tam półprzezroczysty i się pojawia na chwilkę, kiedy przychodzi przez pole.
To jest nawet zabawne, bo ten film w latach 50. jak powstawał, to co on pokazywał, to miała być przyszłość, a teraz powstają filmy dokładnie z taką samą estetyką, która pokazuje tą retro przyszłość. Mm-hmm. I to jest w ogóle śmieszne, że tutaj widać po prostu, że te filmy, mm-hmm. które pokazują retro przeszłość, to pokazują przyszłość tam lat 50. Mm-hmm.
No to też świadczy o tym, że ktoś naprawdę pomyślał i nie zrobiono niczego, co by dzisiaj na przykład raziło po oczach.
Nie.
Widzimy, że jesteśmy przecież, mając już przecież wiedzę o tej technologii, która przyszła później, gdybyśmy mieli dzisiaj sobie wyobrazić, tak jak ludzie to robili i jakby zachować zgodność z tą technologią, którą już znamy, bo przyszła później, to mniej więcej tak by to wyglądało. Także to jest naprawdę zupełnie nieźle zrobione i ktoś przysiadł, ktoś poprojektował, ktoś poczytał. Tutaj fantastów ówczesnych i te rzeczy, które są na pewno wyjęte z tych książek, na przykład ta prędkość od światła i ten sygnał, który trzeba też jakoś skompresować, ten radiowy, żeby leciał szybciej od światła, więc dużo fajnych rzeczy, które są właśnie z pomyślunkiem i z szacunkiem przede wszystkim dla materiału i dla medium i naprawdę z szacunkiem, który trzeba by naprawdę życzyć 90% co najmniej procentom twórczości z tamtych czasów i późniejszej.
Tak, żeby takie coś zrobić. Jest mega, mega na poważnie, mega poważny, dramatyczny horror science fiction. Mhm. I co, chyba możemy na tym skończyć?
Ja może na tym skończyć i ten film można... Nie twierdzę, że on się spodoba absolutnie każdemu.
Nie, no wiadomo.
Wiadomo, nie każdy lubi wolne filmy też, tak. Pamiętajmy o tym. Ale naprawdę jest to coś, co warto obejrzeć i kropka, bo to jest coś, co ma szansę się podobać nawet dzisiaj. I to nie tylko jako dokument historyczny albo jakiś pomysł,
tylko jako film. Na tym kończymy. Żegnamy się, pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradia.